Drodzy Państwo, kontynuujemy temat dotyczący zmartwychwstania, wyznania naszej wiary, wyznania wiary chrześcijańskiej, dziś zmartwychwstanie, dzieło Trójcy Świętej. W założeniu, że Trójca w trzech osobach cały czas istnieje w niebie, trzeba może też czasem próbować sobie zadać pytanie, kto został przywrócony życiu. Problem jest również w tym pytaniu, czy Pan Jezus sam siebie wzbudził z martwych. Jak czytamy w Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich, i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy, czy w liście do Rzymian, którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych. Czy w liście do Galatów święty Paweł pisze: Paweł apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Nie ulega wątpliwości, że to Bóg Ojciec wzbudza Jezusa z martwych. Dlatego śpiewamy Alleluja, czyli chwalcie Jahwe. Jeżeli wierzymy w Trójce, to wierzymy, że Bóg wzbudza Jezusa, który to Jezus jest tegoż Boga częścią i cały czas przebywa w niebie. Powiemy, brzmi to skomplikowanie. Jeżeli się z tym nie zgadzamy, to musimy uznać, że w niebie po śmierci Jezusa była tylko dwójca, tak byśmy mogli powiedzieć, osób. No, jak widzimy, również ze zmartwychwstania Jezusa przemawia na niekorzyść. Twierdzenie, że Bóg został z martwych wzbudzony, brzmi również niedorzecznie, jak czasem zwrot śmierć Boga, a też były takie próby, tak postawienia tematu, sprawy. Zmartwychwstanie Chrystusa jako transcendentne wejście Boga w stworzenie i w historię jest przedmiotem naszej wiary. Działają w nim równocześnie trzy osoby boskie i ukazują swoją własną oryginalność. Zmartwychwstanie dokonało się mocą Ojca, który wskrzesił Chrystusa, swego Syna, i przez to w sposób doskonały wprowadził Jego człowieczeństwo wraz z Jego ciałem do Trójcy. Jezus zostaje ostatecznie objawiony jako ustanowiony według Ducha Świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy, Synem Bożym. To święty Paweł w liście do Rzymian. I święty Paweł podkreśla ukazanie się mocy Bożej przez dzieło Ducha, który ożywił martwe człowieczeństwo Jezusa i powołał je do chwalebnego stanu Pana. Jeśli chodzi o Syna, to dokonuje On swego własnego zmartwychwstania swoją boską mocą. Jezus zapowiada, że Syn Człowieczy będzie musiał wiele cierpieć i umrzeć, a następnie zmartwychwstanie, w czynnym znaczeniu tego słowa. A w innym miejscu stwierdza wprost: życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał. Ojcowie Kościoła kontemplują zmartwychwstanie, wychodząc od boskiej osoby Chrystusa, która pozostała zjednoczona z Jego duszą, z Jego ciałem, rozdzielonymi od siebie przez śmierć. Przez jedność boskiej natury, która pozostaje obecna w każdej z dwóch części człowieka, jednoczą się one na nowo. W ten sposób śmierć dokonuje się przez rozdzielenie połączonych części, a zmartwychwstanie przez połączenie rozdzielonych części. Zmartwychwstały Jezus przychodzi do nas według Ewangelii świętego Łukasza, zapowiedział swoje paschalne zwycięstwo nad szatanem w następujący sposób: gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polega, i łupy jego rozda. Pan przychodzi więc rozdać nam łupy raz na zawsze wyrwane z łu. Przychodzi do nas, aby nas obdarować. I tę rzeczywistość pragniemy przeżywać, tę radość obecności Boga. Pusty grób, Chrystofanie, to znaki też historyczności zmartwychwstania, które wzajemnie się objaśniają, dopełniają. Powstanie zmartwych jest wydarzeniem zasadniczo różniącym się od innych wydarzeń z życia Jezusa. Aby zgłębić całą wagę tej tajemnicy, trzeba rozważyć to, co wydarzenie mówi nam o samym Bogu, czym było chociażby dla uczniów spotkanie ze zmartwychwstałym, też jak ono zmienia nasze życie, także dzisiaj. Bo to nie tylko, że chcemy wspomnieć to wydarzenie, że chcemy jak gdyby powiedzieć tak w wierze tej tajemnicy, ale również myślimy, jak to przełożyć na nasze życie, na to nasze też życie wiarą. Zwróćmy uwagę na ten, jak dziś zaznaczamy, trynitarny wymiar Chrystusowego powstania z martwych, ponieważ w tym wydarzeniu objawia się Bóg w swojej troistości. Od czasów świętego Augustyna powtarza się tezę, że dzieła Trójcy Świętej są niepodzielne, tak samo jak sama jej istota. W wydarzeniu zmartwychwstania, jak czytamy właśnie w katechizmie, jak to sobie powiedzieliśmy, działają równocześnie trzy osoby boskie i ukazują swoją własną oryginalność. Święty Paweł stwierdza, że Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Tym samym wyraźnie wskazuje także na działanie Ducha Świętego, skoro chwała, wspaniałość od czasów Starego Testamentu była ściśle zespolona z Duchem. Wydarzenie Chrystusowego powstania z martwych przemienia również uczniów. To spotkanie ze zmartwychwstałym kończy się otrzymaniem też misji, posłania. I w tej perspektywie apostoł jawi się jako ktoś, kogo Chrystus, gdy się mu objawił, wprowadził w swoje własne eschatologiczne wypełnienie. Dzięki Chrystofaniom ta przedwielkanocna wspólnota losowo zostaje włączona w pełną realizację dzieła Jezusa. Uczniowie stają się świadkami i współbiesiednikami Jego wspaniałości i chwały. Jako, tak powiemy, powielkanocni, Jego współbiesiednicy są już razem z Nim w pełni. W uwieńczeniu w pewnym stopniu wychodzą właśnie z tego i od tego, co widzieli i słyszeli o Słowie Życia, czego sami bezpośrednio doświadczyli. Zmartwychwstanie posiada także wymiar soteriologiczno-eschatologiczny, czyli wskazuje na zbawienie i zapowiada wydarzenie przyszłe. Chrystusowa haniebna śmierć na krzyżu, po której nastąpiło zdumiewające potwierdzenie Jego boskości za sprawą zmartwychwstania, też zmusiła pierwszych chrześcijan do przemyślenia tej wizji boskiego planu zbawienia. Trzy dni są czasem zbawczego działania. Nowy Testament dostarcza świadectw mówiących o zbawieniu w odniesieniu do Jezusa, nazywając Go Panem. Jezus zmartwychwstały jest Panem, ponieważ został wywyższony na prawicę Ojca, właśnie wskutek zmartwychwstania. Zmartwychwstanie posiada także wyraźny wymiar uniwersalny. Wprawdzie judaizm znał pojęcie powszechnego zmartwychwstania przy końcu dziejów, ale nie wyobrażał sobie, że może być ono antycypowane przez jakiegoś konkretnego człowieka już teraz. Ta nowość jest charakterystyczna dla wiary chrześcijańskiej. Zmartwychwstanie umarłych oznacza nie tylko wydarzenie przyszłe, ale również teraźniejsze. Z Chrystusowego powstania zmartwych wypływa nowe życie chrześcijan, bowiem to wydarzenie jest w stanie jakby przeorganizować ludzką egzystencję. Bycie chrześcijaninem oznacza bycie z Chrystusem. Ochrzczeni żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Jeden z teologów określa tę rzeczywistość mianem przebywanie w Chrystusie w zmartwychwstałym. Zgodnie z myślą świętego Pawła, wszyscy ochrzczeni nie tylko pozostają w Chrystusie, ale również z Nim zmartwychwstają. Jak uświadamiamy sobie kresem życiowej wędrówki Chrystusa, nie jest ciemność grobu, ale promienne niebo zmartwychwstania. Na tej tajemnicy oparta jest cała wiara chrześcijańska. Jak przypomina nam katechizm, zmartwychwstanie jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała ją jako tajemnicę, jako prawdę centralną, przekazaną przez tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna misterium paschalnego, tak samo jak krzyż. Jeden z mistyków hiszpańskich pisał: w Bogu odkrywa się wciąż nowe morza, im dłużej się żegluje. Przez bezmiar tajemnicy chcemy też żeglować ku światłu, jakim jest obecność Trójcy w wydarzeniach Paschy. Właśnie ta obecność rozciąga się też na 50 paschalnych dni. Zresztą pewnie będziemy kontynuowali te rozważania, te myśli, idąc ku zesłaniu Ducha Świętego i w niebo wstąpieniu Pana Jezusa. W odróżnieniu od pism apokryficznych, kanoniczne księgi Ewangelii nie opisują samego może wydarzenia zmartwychwstania, ale raczej nową, taką odmienną obecność Chrystusa zmartwychwstałego wśród uczniów. Na tę właśnie nowość zwraca uwagę pierwsza scena. Popatrzmy, ukazanie dokonuje się tutaj w Jerozolimie, pogrążony jeszcze w bladym świetle poranka. Jedna z kobiet, Maria Magdalena, spotyka na cmentarzu mężczyznę. W pierwszej chwili kobieta nie rozpoznaje mężczyzny, który podszedł do niej, a przecież jest to ten sam Jezus z Nazaretu, którego słuchała i który przemienił jej życie. I aby go rozpoznać, potrzebuje innej drogi poznania niż rozum. Zmysły, którymi dotykamy rzeczywistości, jest to droga wiary. Droga, która otwiera się przed nią, gdy słyszymy, że mężczyzna zwraca się do niej po imieniu. Rozważając tę scenę, popatrzmy, możemy skupić naszą uwagę na słowach zmartwychwstałego. Mówi on: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Pojawia się tu zatem Ojciec Niebieski, z którym Chrystus połączony jest szczególną i niepowtarzalną więzią, co podkreśla słowami: Ojciec mój. Więź ta jest inna niż ta, która istnieje między Ojcem a uczniami, gdy mówi Ojciec wasz. W samej tylko Ewangelii Mateusza Jezus aż 17 razy mówi o Bogu: mój Ojciec. Autor czwartej Ewangelii użyje dwóch różnych słów greckich: chios, na oznaczenie pełnego i doskonałego synostwa Bożego Chrystusa, oraz tekna, odnoszącego się do naszego synostwa Bożego, realnego, ale pośredniego. Druga scena przenosi nas z Jerozolimy na północ, do Galilei, na szczyt góry. Dokonuje się tam kolejna chrystofania, w której zmartwychwstały objawia się apostołom. Jest to uroczysta chwila objawienia, rozpoznania i posłannictwa. Wyposażony w pełnię swojej zbawczej mocy, Jezus nakazuje Kościołowi, aby głosił Ewangelię, aby chrzcił i uczył ludzi żyć zgodnie z Jego przykazaniami. Sama Trójca Święta objawia się w tych właśnie fundamentalnych słowach, które słyszymy także w formule chrześcijańskiego chrztu, jakiego udziela Kościół. Mówi: chrzcijcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tutaj też ten kontekst zmartwychwstania, posłannictwa i sakramentów, które biorą początek właśnie w śmierci Chrystusa. Starożytny autor chrześcijański Teodor z Mopsuestii, to jest IV-V wiek, tak to komentuje. Wyrażenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wskazuje, od kogo pochodzą dobra chrztu. Powtórne narodzenie, odnowa, nieśmiertelność, niezniszczalność, niepodatność na cierpienie, niezmienność, uwolnienie od śmierci, zniewolenia i wszelkiego zła, wolność i udział w dobrach przyszłych i najdoskonalszych. Oto dlaczego otrzymuje się chrzest. Wzywa się zatem Ojca, Syna i Ducha Świętego, abyś znał źródło dóbr chrzcielnych. To jedna z homilii o Chrzcie Świętym. Popatrzmy, dochodzimy w ten sposób do kolejnej, trzeciej sceny, odsłony. Przynosi ona nas w czasie, do okresu, gdy Jezus chodził jeszcze po drogach Ziemi Świętej, nauczając i działając. Podczas dorocznego żydowskiego święta namiotów ogłasza on, to za Ewangelią świętego Jana, 7 rozdział, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Ewangelista Jan interpretuje to słowo właśnie w świetle chwalebnej Paschy i daru Ducha Świętego. Dalej właśnie u świętego Jana, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Nadejdzie Jego wyniesienie do chwały w dniu Paschy, a wraz z Nim także dar Ducha Świętego udzielony w dniu Pięćdziesiątnicy, którego zadatek da Jezus swoim apostołom już wieczorem w dniu Zmartwychwstania. Przechodząc do Wieczernika, tchnie na nich i powie: weźmijcie Ducha Świętego. Ojciec i Duch są zatem, popatrzmy, zjednoczeni z Synem w tej szczytowej godzinie odkupienia. To właśnie stwierdza Paweł w pełnym niezwykłego światła słowach listu do Rzymian, gdzie wskazuje na więź Trójcy Świętej ze zmartwychwstaniem Chrystusa i nas wszystkich. Mówi tak, to jest 8 rozdział listu do Rzymian, 11 werset. Jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. W tym samym liście apostoł wskazuje także, jaki warunek trzeba spełnić, aby mogła się urzeczywistnić ta obietnica. I mówi, jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Trynitarnej naturze wydarzenia paschalnego odpowiada trynitarny aspekt wyznania naszej wiary, jako że nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Kto zaś to mówi, mówi ku chwale Boga Ojca. Przyjmijmy zatem też tę paschalną wiarę i radość, jaka z niej płynie, no śpiewając słowami hymnu Kościoła w Wigilię Paschalną. To zaczerpnięte jest z takiego kanonu paschalnego świętego Jana Damasceńskiego na Wielką Sobotę. Wszystkie rzeczy zostają opromienione Twoim zmartwychwstaniem, o Panie, a raj otwiera się na nowo. Całe stworzenie Cię błogosławi, a każdy dzień jest hymnem dla Ciebie. Uwielbiam moc Ojca i Syna, wychwalam władzę Ducha Świętego, bóstwa niepodzielnego, niestworzonego, Trójcy współistotnej, która króluje na wieki wieków.